Chciałbym dzisiaj, drodzy, mówić o światłości, bo to ważny temat. Widzimy, jak obecny świat, nawet w opinii ludzi świeckich, coraz bardziej mrocznym miejscem się staje. Wiele osób zauważa, że na przykład następuje coraz większy upadek moralności. Wiele osób było zmartwionych tym, że w okresie tak zwanej pandemii zrezygnowano ze starego, dobrego zwyczaju, jakim była debata publiczna w kwestii kontrowersyjnej. Zawsze taka była od wieków zasada. Zrezygnowano z tego, nazywano debilami tych, którzy mieli inny pogląd. I to ludzie wykształceni tak robili. Generalnie świat pogrąża się w ciemności, dlatego też błędem jest, jeśli chrześcijanie koncentrują się na ciemności. Mamy koncentrować się na światłości. Nie skupiać się tak bardzo na ciemności, bo to jest błędem. I Słowo Boże mówi dużo na temat światła i światłości. Przede wszystkim mówi, że Bóg Ojciec jest światłością. W Psalmie 84, w wersecie 11, przyrównano go nawet do słońca. Pan Bóg bowiem jest słońcem i tarczą. Pan obdarza łaską i chwałą. Nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. Tutaj jest taki obraz dobroczynnego słońca dla nas jako ludzi, że Bóg został przyrównany do tego słońca, do kogoś, kto świadczy dobro tym, którzy postępują nienagannie, którzy są obdarzeni Jego łaską. W księdze Izajasza wspomniano o czasach, w których była ciemność nad narodami pogańskimi. Dziękujemy, że już nie żyjemy w tych czasach, że Ewangelia dotarła do narodów nieżydowskich. Ale w tamtym czasie, w Izajasza 60 rozdziale, w wersecie 1 i 2 czytamy: Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok ludy, ale nad Tobą wzejdzie Pan i Jego chwała pojawi się nad Tobą. Bóg jako źródło oświecenia, Bóg jako źródło światła duchowego, źródło prawdy, która powoduje, że Jego lud nie chodzi w ciemności. I wreszcie kluczowy werset z pierwszego listu świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 5. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To warto się nad tym trochę zatrzymać. W jakim sensie Bóg jest światłością? To znaczy, że jest absolutnie bez najmniejszej skazy charakteru. Że jest absolutnie czysty moralnie, święty, dobry. Nie ma w nim tak zwanego drugiego dnia, jakiegoś demonicznego Boga, jak sugerował pewien teolog żydowski. Nie. On jest absolutną dobrocią, miłością i prawdą. Zarazem jest sprawiedliwy i święty. Przeciwstawia się aktywnie wszelkiemu złu i bezprawiu. I nie ma w nim żadnej ciemności. Niektórzy zastanawiają się w związku z tym wersetem nad księgą Izajasza, 45 rozdział, gdzie jest taka ciekawa myśl, 45 rozdział, werset 7. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Gdy jednak zbadamy kontekst tych wypowiedzi, to wiemy, o co chodzi. Czynię pokój, czyli dobro, harmonię, szczęście, błogosławieństwo. Bóg już w tych rozdziałach obiecuje to swemu ludowi, ponieważ lud miał być przywrócony z niewoli babilońskiej i pobłogosławiony. Od 40 rozdziału w księdze Izajasza następuje zmiana myśli. A w jakim sensie Bóg stwarzał nieszczęście? Niewola babilońska była takim nieszczęściem. Była pewnym złem, pozornym dla ludu Bożego, a tak naprawdę była surowym karceniem, postępowaniem dyscyplinarnym, żeby lud oduczyć niesprawiedliwego przelewu krwi, deptania biednych i przede wszystkim bałwochwalstwa. Bo te grzechy tam najczęściej miały miejsce. Więc tak naprawdę Bóg nie ma upodobania w zsyłaniu takich nieszczęśliwych wydarzeń, ale one najczęściej mają charakter dyscyplinujący, otwierający ludziom oczy. Jak kiedyś zauważył słynny chrześcijański pisarz, cierpienia bywają megafonem Pana Boga. Bóg przemawia do nas w cierpieniu. Tu się podzielę z wami doświadczeniem. W 2020 roku, 2 listopada, znalazłem się w szpitalu na covidowe zapalenie płuc. Bardzo ciężko cierpiałem. Byłem pod aparatem tlenowym i Bóg do mnie przemawiał. Miałem książkę, którą mogłem czytać, ale skupiłem się tylko na Słowie Bożym. I Bóg mi pokazał, co do tej pory źle robiłem. Co było niewłaściwym nawykiem. Byłem bardzo słaby. Momentami byłem w stanie tylko słuchać Słowa Bożego. Ale właśnie Bóg otwiera oczy. Przez to, że czasem zsyła niepomyślne wydarzenia, żeby zatrzymać nas w tym biegu życia. Bo jak mówi księga Jeremiasza, człowiek pędzi nieraz jak na oślep, jak koń cwałujący w bitwie. Jak taki koń, który wyrusza do wojny. Wtedy konie były narzędziem walki, prawda? Więc w tej dynamice życia dobrze się czasem zatrzymać i zastanowić nad tym, przeanalizować samych siebie. Dzisiejsze czasy nie służą refleksji. Jesteśmy otaczani przez media elektroniczne, a czasami dobrze się wyciszyć, odciąć pewne rzeczy, skupić się na Bogu, na Jego Słowie. Potrzebujemy tego, drodzy, i doceniajmy takie możliwości, żeby skupić się na tym Bogu światłości, żeby On też rozświetlił jakieś mroki w naszym życiu. Może jeszcze jest coś niewyznane, może jeszcze jest coś nieczystego, coś niedobrego. Pamiętajcie, że Bóg nas kocha. On nie chce nam odebrać coś dobrego. Jeśli cokolwiek przylgnęło do nas bardzo w naszym życiu, stało się jakby częścią naszego życia, bądźmy gotowi to zweryfikować w świetle Boga, w świetle Jego słowa. I właśnie to słowo oświeca. Brat już czytał ten werset z Psalmu 119. Nie umawialiśmy się, ale Bóg prowadził. Właśnie o tym, że to słowo oświeca naszą ścieżkę. I Psalm 19 też wyjaśnia ciekawie. Wersety 7 i 8. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę. Świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Hebrajskie słowo oznacza też niedoświadczonego. Naiwnego, młodego czasem człowieka. Może być i starszy, ale naiwny, jakiś taki prostoduszny, który jeszcze nie jest wyrobiony, nie jest doświadczony. Dalej czytamy, nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazanie Pana czyste, oświecające oczy. Oświeca, Bóg oświeca przez swoje słowo. I daje, drodzy, światło duchowe. Psalmista prosił w psalmie 43, w wersecie 3, żeby Bóg dał mu światło duchowe, dał mu swoje prowadzenie. Werset 3 psalmu 43. Ześlij Twoje światło i prawdę. Niech mnie wiodą i wprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Więc bardzo potrzebujemy tego duchowego światła. Apostoł Piotr napisał w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale, w wersecie 19, że mamy słowo prorocze jeszcze bardziej utwierdzone. 2 list Piotra, 1 rozdział, werset 19. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Drodzy, nie lekceważmy też proroc biblijnych. Nie bawmy się w ustalanie jakichś szczegółowych scenariuszy proroc, bo na tym wielu się potknęło, ale dobrze znać w zarysie, jakie będą czasy ostateczne. Dobrze też wracać do Księgi Objawienia, do proroc Ewangelii, gdzie w 3 różnych Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza Pan Jezus daje pewien obraz czasów i dobrze to znać, bo kiedy zaczną się dziać pewne wydarzenia, skojarzymy to, Duch Święty nam to objawi, co z czym połączyć. Wielu zrobiło takie podejście sensacyjne do proroc, ale one są ważne. Nie powinniśmy się zniechęcać tym, że niektórzy nadużywają nauki proroczej Słowa Bożego i powinniśmy raczej znać, dobrze znać i wracać do tych fragmentów, regularnie czytać Słowo Boże. Ale Słowo Boże daje też światło duchowe i Bóg daje nam światło duchowe w sprawach życiowych. Tu przypomnę pewną historię z naszego życia. Gdzieś 8 lat temu przynajmniej jak syn miał gdzieś 5 lat, nie umiał jeszcze czytać, Tymoteusz, i po prostu zachorował nam. I mieliśmy taki zwyczaj w rodzinie, że czytaliśmy wspólnie jakiś psalm, jakiś fragment wieczorem. No i martwiłem się, że zachorował, ale miałem na uwadze, taka przyszła mi myśl, że przeczytamy psalm 32. Taka przyszła mi myśl. I pytam: Tymuś, co przeczytamy? A on nie wiedział, co ja mam na myśli. I powiedział: psalm 32. Byłem zdumiony. Przeczytaliśmy ten psalm i znaleźliśmy werset 8. Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć. Poprowadzę cię swoim okiem. Wzięliśmy to sobie do serca, że Bóg nas poprowadzi także w leczeniu syna, i po modlitwie już wiedzieliśmy, jak go leczyć. Jaki lek zastosować. Także Bóg prowadzi nas także w praktycznych sprawach, bo On nas miłuje i troszczy się o każdy szczegół naszego życia. On wie, że jesteśmy całością psychofizyczną i mamy też potrzeby różne, nie tylko duchowe, ale również zdrowotne, inne, także emocjonalne. Także Bóg się o nas troszczy. I list do Efezjan mówi też o tym duchowym oświeceniu, żebyśmy byli świadomi głębi prawdy Bożej i dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. W liście do Efezjan w 1 rozdziale możemy przeczytać od 16 wersetu. Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, według innego przekładu oczy serca waszego, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Potrzebujemy oświecenia, potrzebujemy światła dla naszych serc. Chociażby, żeby rozumieć, że tą samą mocą, którą Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy, tą samą mocą podtrzymuje naszą wiarę. Bo wierzymy według działania potęgi Jego siły, właśnie tej, której użył, żeby wzbudzić Chrystusa z martwych i posadzić po swojej prawicy. Nie wiem, czy ktoś z nas, możliwe, bardzo możliwe, miał sytuację, gdzie doszedł do kresu ludzkich sił, ludzkich możliwości. Gdzie wydawało się, że sytuacja jest bliska rozpaczy. Mieliście coś takiego, może ktoś z nas? Bo ja tak. I moje życie nawet było zagrożone. Ale Bóg podtrzymał mnie właśnie tą potężną mocą, bo moje siły ludzkie się skończyły. Znam naszą siostrę w Chrystusie, która od lat cierpi na chorobę psychiczną. Ale mówi: nie byłem w stanie nawet się modlić czasami i nie byłem w stanie czytać Biblii. Ale Bóg mi dawał taką świadomość, że mogę być ponad moim cierpieniem. Oczywiście nikogo nie zniechęcam do modlitwy, do czytania Biblii, ale po prostu nie miała chwilami sił. Chwilami. Byłam świadoma, że Bóg jest ponad tym moim cierpieniem, że On widzi to wszystko, co przechodzę i jest ze mną i wyprowadzi mnie na prostą drogę. Tak mniej więcej streszczam, co powiedziała. I byłam ponad tym wszystkim i zwyciężyłam. Bóg ją zachował w wierze. Także Bóg zachowa nas, Ojciec, nawet w trudnych sytuacjach. On tą potężną mocą nas wspiera. I dlatego musimy mieć oświecone oczy serca, żeby rozumieć, jak wielka jest Boża troska o to, żebyśmy zachowali wiarę. Jak Bóg nie tylko z nami rozpoczął swoje dzieło zbawienia, ale będzie je doskonalił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Musimy mieć oświecone serca, że Bóg nie zostawi nas po drodze. My owszem, musimy się Go trzymać, bo tu z braćmi dzisiaj miałem spotkanie starszymi, że są chrześcijanie, którzy stali się córkami lub synami marnotrawnymi. Jest to niebezpieczny stan, ale Bóg też takich może podtrzymać. tylko żeby byli uczciwi i szczerzy wobec Boga. Może ich przywrócić. Ale idźmy dalej, drodzy. Wiemy, że nie tylko Bóg Ojciec jest nazwany światłością. Najwięcej takich wiadomości o świetle dotyczy Zbawiciela. Niedawno były święta Narodzenia Pańskiego. Księga Izajasza, 9 rozdział, gdzie jest mowa o Bogu mocnym, tak, który miał się narodzić, o Zbawicielu, mówi tak pięknie w wersecie 2, 9 rozdziału Księgi Izajasza. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Jaka światłość? Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nadany. Znamy te wersety. Händel opracował takie oratorium Mesjasz i pięknie tam wywyższa Zbawiciela, tego właśnie, który się narodził. I tam są te właśnie słowa. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. To jest właśnie nasz Zbawiciel. Cudowny Zbawiciel, który wniósł światło i nadzieję na ten świat. Bez Niego byśmy poginęli nawet i teraz w naszych grzechach, gdybyśmy nie trzymali się Go. A trwając w Nim jesteśmy w stanie żyć nienagannym życiem. I tutaj o Mesjaszu w Księdze Izajasza 49, rozdział, werset 6 jest taka obietnica. Dlatego ustanowię Cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Zobaczmy, jakie na owe czasy niesamowite poglądy, że Mesjasz miał być także odkupicielem pogan, gdzie Żydzi trzymali się w swoim getcie i myśleli bardziej o sobie. I Zbawiciel jest w wielu miejscach nazwany światłością. W Ewangelii Jana 8:12 czytamy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Patrzmy na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary. Przypatrujmy się Jemu. Nie próbujmy za bardzo skupiać się na sobie. Czasami ktoś może skupić się na sobie, a Psalm 34 mówi: spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie ukryją się wstydem. Nie skupiajmy się tak na swoich problemach, na swoich troskach. Spójrzmy na tego Zbawiciela, który jest światłością świata, a nie zawstydzimy się. On nas podniesie, on nas wzmocni. I prolog Ewangelii Jana jest tak przepiękny. Ostatnio czytałem taki komentarz, że właśnie ewangelista Jan najgłębiej opisał naturę Zbawiciela. To jest cudowne, jak on go opisał. I ten prolog tu powiada: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ten Syn Boży odwieczny był u Boga Ojca i sam jest w pełni boskim Synem. I On istniał przed wszelkim stworzeniem, bo czytamy: wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Tutaj musimy stanowczo odrzucić wszelkie herezje, że Chrystus jest jako Syn ten odwieczny, nie jest odwieczny, tylko miał początek w czasie. Syn Boży nie miał początku w czasie. Jest odwiecznym Synem Bożym, jest z Ojcem, zanim powstało jakiekolwiek stworzenie. To jest zresztą, nasz język jest zbyt ubogi, żeby to wyrazić. Trzeba przyjąć to jako tajemnicę Bożą z wiarą, bo tak jest napisane. I czytamy: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Tak, Chrystus aktywnie stwarzał to wszystko, jeszcze nie jako Mesjasz, tylko jako Syn Boży. I wszystko to, co stworzył, no jest światłością dla ludzi. I werset mówi: ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To jest ciekawe, że nikt nie może mieć wymówki, że nie miał możliwości zetknąć się z Bogiem, z Ewangelią, ze światłością. Każdy w jakiś sposób ma dostęp do światła Bożego. Jeśli nie jest to stworzenie, to jakiś ewangelista. Jeśli w jakiś sposób nie przemawia do człowieka Bóg, to w ten czy inny sposób przemawia i człowiek nie ma wymówki. Jezus oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ciekawa rzecz jest inna jeszcze, że Duch Święty, choć nie jest nazwany światłością, także oświeca. Ewangelista Jan zanotował takie słowa w 16 rozdziale, w wersecie 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Ta służba nauczania Ducha Świętego to jest też służba oświecająca. To jest służba niesienia światła. Tyle po stronie Boga jest właśnie, jeśli chodzi o światłość. Bóg Ojciec jest źródłem światłości, jest światłością w sensie zsyłania dobrodziejstw tym, którzy wierzą. Jest światłością w tym sensie, że nie ma w nim żadnego moralnego zła, nie jest nigdy autorem zła, jedynie zsyła kary, zsyła skarcenie, doświadczenia dla dobra człowieka, a czasami, żeby ukarać zło. No i oświeca przez Słowo Boże, może indywidualnie nas poprowadzić przez Ducha Bożego. List do Rzymian 8, rozdział 14-17 wyraźnie przecież mówi, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I mamy takie świadectwa Bożego prowadzenia w naszym życiu. No i wreszcie Pan Jezus jest tą światłością świata, jest tym, który jest światłością zarówno dla Żydów, jak i pogan. Wniósł nadzieję na ten świat i kto w Niego jest zapatrzony, kto Jego naśladuje, kto odzwierciedla Ducha, Jego nauki, Jego przykładu, nie będzie błądził. No właśnie i Duch Święty w tym dopomaga. A teraz co po naszej stronie? Dzieci Boże są nazwane też światłością. Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi, że mamy być światłością. 5 rozdział od 14-16, zobaczmy. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby coś robić na pokaz, ale żeby być użytecznymi, żeby czynić dobro bliźnim, żeby być dobrym świadectwem dla osób, które nas z nami się stykają na co dzień. Rzeczywiście taki przykład pociąga. Nie tak dawno doświadczyłem tego, bo mieliśmy przeprowadzkę i kilku braci pomogło nam się przeprowadzić. Sąsiedzi nie mogli się nadziwić, że tyle pracy było tam włożone, a nie padło żadne przekleństwo, nie było żadnych nerwów. Wszystko w takim duchu radości, pokoju się odbywało, bo to wszystko wierzący ludzie robili. Także dzięki niech będą Bogu za taki przykład. Sąsiedzi byli pełni uznania dla tych Bożych pracowników, Bożych posłańców, których Bóg posłał do nas. Także to jest takie budujące. Tutaj też czytamy jeszcze w liście do Efezjan, że mamy być światłością w Panu. Efezjan, 5 rozdział, zobaczmy od 8 wersetu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co podoba się Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc widzimy, że kiedyś mogliśmy być ciemnością. Teraz jesteśmy światłością w Panu. Kiedyś byście mnie zobaczyli, to byście się zdziwili. Czarna skórzana, brązowa skórzana kurtka ramonaska, napis Powolna śmierć, czapka pilotka z trupią czaszką, marihuana, ale Bóg mnie z tego wyrwał. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest postęp w uświęceniu. Księga przypowieści bardzo pięknie ujmuje ten postęp w uświęceniu, bo ona dotyczy nie sprawy zrozumienia, ale sprawy uświęcenia. 4 rozdział przypowieści, 18 i 19 werset. Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. Droga niegodziwych jest jak ciemność, nie wiedzą, o co mogą się potknąć. To jest obraz doskonalenia moralnego, które jest możliwe tylko dzięki Bożym środkom łaski, dzięki mocy Ducha Świętego, mocy krwi Baranka Bożego, dzięki Słowu Bożemu i dzięki społeczności też dzieci Bożych możemy wzrastać w świętości, możemy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa i coraz bardziej wolni od grzechu. Bóg liczy na to, że będziemy robić postępy i daje wszelkie możliwości, żeby tak czynić. Dużo zależy od tego, czy dbamy na co dzień o społeczność z Bogiem, czy jesteśmy tylko od niedzieli. Bo można ładnie się zaprezentować w niedzielę na nabożeństwie, ale na co dzień żyjemy z Bogiem, prawda, i z innymi ludźmi. Dzieje apostolskie pokazują też, że mamy świadczyć i być światłem dla innych. W jednej miejscowości apostołowie głosili, w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich to czytamy, i ludzie się sprzeciwiali ich słowom. I apostoł Paweł powiedział i Barnaba w 46 wersecie 13 rozdziału: wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Zauważmy, apostoł Paweł odniósł do nich, jako do siebie, jako odnieśli Paweł i Barnaba, jako do głosicieli Słowa Bożego, wysłanników z Ewangelią, te słowa z Księgi Izajasza 49 rozdziału, które miały dotyczyć Mesjasza. Ale Pan Jezus powiedział, że sługa nie jest większy od swego Pana. Więc my także mamy być światłością dla innych, światełkiem na rzecz Ewangelii. To jest bardzo konieczne, drodzy, żeby tak było. A żeby tak było, to powinniśmy żyć przede wszystkim zgodnie ze Słowem Bożym. Tam, gdzie czytaliśmy w pierwszym liście świętego Jana, 1 rozdział, werset 5, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Zaraz następny werset mówi, jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. To znaczy, że ktoś, kto twierdzi, że ma wspólnotę z Bogiem, nie może trwać nieustannie w grzechu. Po prostu, jeśli tak jest, że ktoś twierdzi, że służy Bogu, a trwa nieustannie w grzechu, to musi pokutować. Musi naprawdę szukać wszelkiej pomocy, skorzystać może z pomocy starszych zboru, żeby porzucić grzech, prowadzić takie jednoznaczne życie chrześcijańskie. Bo dalej czytamy, że jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Czyli jeśli chodzimy w światłości, to nie znaczy, że nie będzie potknięć, ale można to przyrównać do wchodzenia po bardzo stromych schodach, bardzo długich schodach, takim ciągu schodów. Jeżeli spadniemy kilka schodków niżej, to nie znaczy, że na sam dół, prawda? Możemy dalej iść. Także te upadki po drodze się zupełnie różnią od czegoś, jeżeli ktoś jest ciągle na dole i nie podniósł się, tak? Także jest różnica. Trwanie w grzechu, praktykowanie grzechu, chodzenie drogą ciemności, a jednak chodzenie drogą światła. I dopiero tacy ludzie, którzy chodzą w świetle, mogą z czystym sumieniem ewangelizować innych. Księga Daniela bardzo pochwala w 12 rozdziale takich ludzi, którzy oświecają innych. 12 rozdział, werset 3. Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. I mam dla was dobrą nowinę. Gdy osiągniemy już cel, gdy dojdziemy do tego, że Chrystus nas całkowicie zabierze do swego królestwa, to będziemy jaśnieć. Będziemy jaśnieć my w tym królestwie. Ewangelii według Mateusza, 13 rozdział 41 do 43 czytamy. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I teraz to najważniejsze. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Czyli czeka nas świetlana przyszłość, gdy dostąpimy ostatecznego zbawienia. Będziemy świecić w królestwie Ojca. Cudowna nadzieja, cudowne zbawienie. I Nowe Jeruzalem, jak jest zaprezentowane w Księdze Objawienia, to jest miejsce, w którym już niepotrzebne jest słońce, niepotrzebny jest księżyc. Zobaczmy, co jest napisane. 21 rozdział Księgi Objawienia, 23 i 24 werset. 21 rozdział, 23 i 24 werset. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. Zobaczmy, jakie wspaniałe królestwo nas czeka, jakie wspaniałe miasto, Nowe Jeruzalem, w którym nie będzie potrzeba słońca ani księżyca, w którym będziemy oświetlani chwałą Boga i lampą, którą jest Chrystus. I tutaj 22 rozdział od 3 do 5. I nie będzie już żadnego przekleństwa. Chodzi o przekleństwo grzechu. Zostanie to odjęte. Nie będzie już przekleństwa z powodu grzechu na ziemi i w ogóle w Bożym Królestwie. Lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. Wyobraźmy sobie najpiękniejsze, jakie tylko są widoki na tym świecie. Zachody słońca, piękne krajobrazy, piękni ludzie, cokolwiek. Nie ma porównania z pięknością samego Boga, którego będą oglądać wierzący. I to będzie tak zwane, jak to się mówi w teologii, widzenie uszczęśliwiające. Że będziemy po prostu maksymalnie szczęśliwi. Będziemy czuli się optymalnie, jak tylko może się człowiek czuć, mając bliskie, całkowite zjednoczenie z naszym Ojcem. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale wyobraźmy sobie stan, w którym zostaniemy absolutnie uświęceni. Nasz duch, dusza i ciało całkowicie uświęceni przez Boga przy końcu, kiedy Chrystus przyjdzie. I będziemy w pełni dziećmi Bożymi, takimi już 100%, bez najmniejszej plamy grzechu. I będziemy zdolni do obcowania z Bogiem na zawsze. To szczęście nieopisane, drodzy. I dalej czytamy, i nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. Wyobraźmy sobie, jaka chwała nas czeka, że nie będzie potrzeba lampy, światła słońca. Czytamy tam, że tam bramy nie będą musiały być zamykane, nie będzie zagrożenia kradzieżą, napaścią, wojną. To wszelkie zło przeminie i dlatego świata nowego, dlatego Królestwa Bożego warto żyć, warto znieść różne niedogodności i warto budować silną nadzieję, aby nie dać się pochłonąć przygnębieniu. Także mówiliśmy, że Bóg Ojciec jest tą światłością, że Chrystus jest światłością świata, że Duch Święty oświeca, że powinniśmy mieć światło duchowe, żeby rozumieć Boże rzeczy, żeby rozumieć, że gdzie nasze możliwości się kończą, Boża moc nas podtrzymuje. I mówiliśmy też, że mamy oświecać innych zarówno dobrymi uczynkami, jak i ewangelizacją, Ewangelią. Chciałbym na koniec poruszyć taką sprawę, jak trudności, które czasami mogą nas ogarnąć ciemnością. Czasami są takie trudności w rodzinach, czy z pracą, czy jakaś krzywda, które powodują stany depresyjne. Nie można pozwolić na to, żeby te stany nas pochłonęły, żeby ta ciemność nas zupełnie ogarnęła, bo po prostu jest to niebezpieczny stan. Apostoł pisał w drugim liście do Koryntian o pewnym chrześcijaninie, który miał być przywrócony do społeczności, aby go nadmiar smutku nie pochłonął. Jest też ważne, żeby nie poddawać się smutkowi. Jest zbożny smutek, który prowadzi do pokuty, do nawrócenia, do odnowy, ale jest też smutek, który jest niszczący, który odbiera siły i nie możemy na to pozwolić sobie. Nie chodzi o to, żebyśmy klaskali i skakali ciągle aleluja, ale chodzi o to, żebyśmy pokonywali te stany. Dużo może też takie duchowe działanie ma rozmowa ze współczującymi, życzliwymi chrześcijanami. Takie budujące rozmowy z ludźmi wierzącymi, którzy są naprawdę życzliwi, którzy są bezinteresowni, naprawdę działają dobrze. Dobrze mieć takich prawdziwych przyjaciół, którzy chętnie z nami porozmawiają. Czasami nie mogą być z nami osobiście, ale mogą przez telefon z nami porozmawiać. I to już też będzie dużo. Ale ważne jest, żeby nie dać się pochłonąć tej ciemności, jaką jest depresja. Leczyć ją w jakiś sposób mądry, właściwy. Korzystać właśnie też niekiedy trzeba z farmakologicznych metod. Także temat jest mi znany osobiście, dlatego go też poruszam. Chciałbym też zwrócić uwagę jeszcze na inną praktyczną rzecz, żeby zachowywać chrześcijańską dyscyplinę. Bo można zbliżyć się do ciemności niechcący, przez nieostrożność. Na przykład jest kryzys w małżeństwie. Żona jest niezbyt miła dla męża, stawia różne warunki, jakieś mu robi przykre uwagi, konflikt się powiększa, ta żona staje się wręcz wredna. Przepraszam, że taki przykład. No i na horyzoncie pojawia się inna kobieta, która jest miłego usposobienia, przyjemna. Jest jakiś kontakt czy w miejscu pracy, czy gdzie indziej, jakaś taka przyjemna rozmowa. Aż się by chciało taką osobę jakoś tak bliżej poznać. I to jest to niebezpieczeństwo. To jest to niebezpieczeństwo, że możemy za bardzo wejść w jakieś relacje, które mogą źle to może zaowocować. Dlatego nie zbliżajmy się do pewnych rzeczy niebezpiecznych, jak zbytnia poufałość z osobami płci odmiennej, które nie są naszym współmałżonkiem czy narzeczonym. Może to być niebezpieczne. Jest wiele przykładów, na przykład w miejscu pracy, gdzie takie zagrożenia są. Więc zachowujmy pewną taką dyscyplinę, taką zdrową, szacunek, życzliwość, ale po prostu pewną dyscyplinę w tych kontaktach. Kolejna rzecz, badanie herezji. Kiedyś miałem takiego zaprzyjaźnionego pastora, który postawił sobie za cel badanie wszystkich herezji, gnozy, niegnozy, różnych rzeczy. Skończył na tym, że sam wszedł do ruchu New Age i przestał być chrześcijaninem. Więc po prostu nie zbliżajmy się do ciemności. Skupiajmy się na światłości. Od brata, który mieszka pod Koszalinem, dowiedziałem się, że pewni młodzi ludzie tak weszli z kolei w demonomanię, skupianie się na demonach, że dziecku w hospicjum 3-letniemu wyrządzili krzywdę, bo wypędzali przy jego matce demona z tego 3-letniego dziecka. To dziecko wkrótce zmarło. Więc demonomania, skupianie się na ciemności jest niezdrową skrajnością. Niektórzy skupiają się i wszędzie, za każdym rogiem widzą tylko demona. Więc to jest niebezpieczeństwo. Z drugiej strony bądźmy mądrzy i dobrze wiedzieć pewne rzeczy. Na przykład jest taki napój Monster energetyczny. Tam są 3/6, nie wiem czy wiecie. Ja się uczyłem hebrajskiego 3,5 roku. Te 3 takie odwrócone literki L to są 3/6 po hebrajsku. Literka Waw 3-krotnie podana. Więc nie warto kupować czegoś takiego, po prostu, bo to 3/6 po prostu. Napój z 3/6 kupujemy. Nie warto mieć takiej koszulki, nie warto mieć takiej nalepki. Więc bądźmy świadomi tych zagrożeń, ale nie skupiajmy się na nich. Diabeł chce, żeby były 2 skrajności. Jedna skrajność jest taka, że ktoś w ogóle pomija diabła i lekceważy wszelkie zagrożenia i naraża się. Bo diabłu chodzi o to, żeby ludzie nie wiedzieli o nim i nie liczyli się z jego pułapkami. A druga skrajność, że wszędzie widzą tego diabła i skupiają się na ciemności. Tak jak siostra Anna Tołwińska kiedyś powiedziała o jednym zborze w Warszawie, diabły wyganiali i diabłów nagonili. Czyli tak naprawdę przez to, że się za demony wzięli, to jeszcze więcej tych demonów do siebie zgromadzili. Więc po prostu musimy być zrównoważeni. Dlatego, drodzy, koncentrujmy się na światłości. Nie pozwólmy się pochłonąć też dzisiejszej ciemności. I taka praktyczna rada. Jeżeli ktoś ma taki zwyczaj, że wysyła mailowo czy na WhatsAppie, czy gdziekolwiek za pomocą komunikatorów, same negatywne informacje o zarazach, o wojnach, o takich rzeczach. Czy to buduje nadzieję? Czy mamy zasypywać naszych braci i siostry takimi samymi negatywnymi informacjami? Nie znaczy to, że nie mamy być świadomi, ale niech jakieś proporcje będą zachowane. Budujmy nadzieję. Z Ciechanowa brat Paweł napisał wspaniały tekst o nadziei. Zwrócił uwagę na to niebezpieczeństwo zasiewania głównie negatywnych informacji naszym braciom i siostrom. Zwrócił też uwagę, że ludzie myślą, że muszą się jakoś szczególnie przygotować na prześladowania czy doświadczenia. Napisał coś takiego, że ja tak na dzisiaj, to ja bym nie przetrwał jakichś tortur, prześladowań, ale kiedy będzie mój Pan ze mną, to on wtedy będzie też ze mną i pomoże mi wtedy przetrwać te prześladowania. Bo ja dzisiaj jestem blisko mojego Pana. I tak samo inne rzeczy poruszył, gdzie dzisiaj nie wie, jakby się zachował, ale wie, że skoro dzisiaj jest z Panem, to Pan będzie z nim wtedy także. Więc do tego bym zachęcał, żebyśmy skupiali się na tej światłości Bożej, na Bogu, na Panu Jezusie, żebyśmy nie dali się pochłonąć ciemności, byli właśnie czujni i mieli też silną nadzieję. Budujmy wiarę w przyszłe królestwo, w przyszłe nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość, bo wtedy łatwiej zniesiemy niedogodności dzisiejszego świata. Nadzieja jest nam niesamowicie potrzebna, żebyśmy nie dali się przytłoczyć i zniechęcić dzisiejszym trudnym czasom. I bądźmy dla siebie błogosławieństwem. Zachęcajmy braci i siostry. Szkoda czasu jest na spory. Szkoda czasu jest czasem na jałowe rozmowy. Oczywiście warto rozmawiać o różnych rzeczach, o takich życiowych, potrzebnych, jak wychowanie dzieci i tak dalej, ale czasami zdarza się, że schodzi rozmowa na takie niebudujące rzeczy. Starajmy się być takie na przykład jakieś pogłoski, jakieś takie niezdrowe. Starajmy się być błogosławieństwem, być tym światłem jeden dla drugiego. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy czerpiąc z tego światła, nieśli też światło innym, zarówno w postaci czynów miłosierdzia, dobrej postawy chrześcijańskiej, jak i przez ewangelizację. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.